kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem z naszego studia parafialnego Ain Karim na piątkową audycję zatytułowaną Kącik między nami mamami, czyli Szmarc, mydło i powidło, zapraszają i witają się z Wami.
Halina.
Beata.
A muzyczne chwile umili nam Józef.
Ludzie lubią być poważni, waga wrony. Za uśmiech nie zapłacisz. Uśmiechnij się choć raz, uśmiechem ci do twarzy. Uśmiechnij się choć raz, za uśmiech nie zapłacisz. Uśmiechnij się choć raz, uśmiechem ci do twarzy.
Za uśmiech nie zapłacisz. raz z uśmiechem ci do twarzy.
Kto?
Drogie kobiety, czy zechcecie z nami spojrzeć na siebie z łagodnością? Czy pragniecie zaakceptować siebie takie, jakie jesteście? Poczuć się kobietą spełnioną, żyjącą pełną życia? Jak często obwiniasz się za to, że nie radzisz sobie z bólem, strachem i brakiem sił? Czy masz wątpliwości, jaka jest twoja rola we wspólnocie? Czy potrafisz jeszcze z pasją angażować się w życie Kościoła?
Pewno niejednokrotnie niejedna z nas zadaje sobie pytanie, jak być szczęśliwą kobietą. Zaczerpnijmy zatem kilka wskazówek z książki pod tytułem Przyjąć siebie, Mai Komasińskiej-Müller. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Cytat z Małego Księcia. To słowa, które łatwo wpisać do pamiętnika. Możemy nawet przy tej okazji westchnąć ze wzruszeniem. Jeśli jednak zatrzymamy się i pomyślimy, co tak naprawdę znaczy patrzeć sercem, zauważymy, że to niełatwe. Dla mnie jest to pewnego rodzaju ideał. Chciałabym tak patrzeć, widzieć nie tylko to, co powierzchowne, nie oceniać drugiego człowieka i nie zatrzymywać się na schematach i stereotypach. Pojawia się we mnie jednak czasem lęk. Czy patrzenie sercem oznacza, że zawsze muszę współczuć innym i o nich dbać? A co w sytuacji, gdy druga osoba narusza wyznaczone przeze mnie granice? I co, jeśli takie pomijanie patrzenia sercem sprawia, że nie mam sił na własne życie, bo tylko rozdaję, rozdaję i rozdaję, przekonana, że tak właśnie powinnam robić? Może dlatego łatwiej mi umieścić to zdanie na kartkach pamiętnika, niż wpisać je w codzienność? Jeśli chcę patrzeć na innych sercem, muszę odkryć, co tak naprawdę to znaczy.
Zadbać o siebie. Chciałabym być kobietą pełną empatii i wrażliwości. Kobietą umiejącą towarzyszyć innym, gdy tego potrzebują i współodczuwać z nimi. Mam za sobą takie doświadczenia. Zdarzyło się, że mogłam być obecna przy kimś, kto cierpiał i byłam dla niego wsparciem. Były jednak również momenty, w których cierpienie drugiej osoby niesamowicie mnie przytłoczyło, bo brałam je w całości na siebie, próbując przeżyć za kogoś jego życie i rozwiązać jego problemy. Patrzyłam sercem, owszem, współczułam i starałam się pomóc. W rezultacie nie mogłam być dla tej osoby wsparciem, bo sama po jakimś czasie byłam w rozsypce. To bardzo wyraźnie pokazało mi, że aby móc dawać komuś serce, czyli miłość, empatię, zainteresowanie, muszę w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Okazać sobie samej serce, miłość, empatię i zainteresowanie. Albo pozwolić sobie na przyjęcie empatii od innych. Wykreślić ze słownika wszystkie muszę i zastąpić je słowem wybieram. Tak, żeby moja obecność i pomoc nie była wynikiem powinności czy robienia czegoś na pokaz, ale moją decyzją. Mogę spojrzeć sercem na innych, jeśli najpierw spojrzę na siebie samą, jeśli uda mi się siebie zauważyć. To wydaje się proste i oczywiste, jednak w zabieganej codzienności, wypełnionej przeróżnymi oczekiwaniami, wcale to nie jest takie proste.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność, nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Po drogę wskażę we mgle. choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łeznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Zrób sobie chwilę przerwy. Co mówi ci teraz twoje ciało? Czy odczuwasz napięcie mięśni, na przykład pleców lub ramion? Czy twoja twarz jest rozluźniona? Czy swobodnie w tym momencie oddychasz i czy twój oddech jest płytki czy głęboki? Jaką postawę przyjmujesz, przygarbioną czy wyprostowaną? Czujesz, że jesteś spięta czy raczej swobodna? Zmęczona czy pełna energii? O czym mówi teraz twoje ciało? Czego w tej chwili potrzebujesz?
Żeby zauważyć siebie i swoje potrzeby, żeby wziąć siebie pod uwagę, potrzebna jest uważność i miłość. Czasem łatwiej o to w relacji z innymi, zwłaszcza z osobami, za które jesteśmy odpowiedzialne. Codziennie przygotowuję dla moich dzieci drugie śniadanie. Gdy wychodzą z domu, przypominam o zabraniu czapki. Pilnuję, by wieczorem zgasiły światło i poszły wcześnie spać, by mogły odpocząć. A ja? Wydaje mi się czasem, że jestem niezniszczalna. Tak chyba o sobie myślę. Mogę nie dosypiać, nie dojadać, ciągnąć resztką sił, bo przecież jestem potrzebna innym. Co jednak dam innym, jeśli sama nie będę miała siły na wykonanie podstawowych czynności? Jak długo samochód może jechać na oparach benzyny? I dlaczego nie biorę pod uwagę tego, co mówi mój organizm? Wyrzucam sobie czasem brak cierpliwości w stosunku do najbliższych, albo to, że robię zbyt mało dla ludzi, których kocham. Z czego to wszystko wynika? Z braku dobrej woli czy z braku sił?
Żeby zadbać o innych, muszę najpierw zadbać o siebie, o swoje zasoby, o to, co dla mnie ważne, to miłość, wyrozumiałość i troska okazana samej sobie ma wtedy szansę zaowocować spokojem i miłością okazywaną innym. I będzie wtedy czymś naturalnym i niewymuszonym. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się powiedzieć do samej siebie: nie masz siły, jesteś zmęczona, odpocznij, na pewno się sprawy, które mogą poczekać, bo jesteś ważniejsza. Nie wyszło ci, ale widzę, jak bardzo się starałaś. Wybuchłaś ze złością na dzieci, ale to nie znaczy, że jesteś złą matką. Wiem, że jest ci trudno. Słyszę cię. Czego teraz potrzebujesz?
Jestem przekonana, że podobne zdania usłyszała od ciebie twoja przyjaciółka albo ktoś, kto przyszedł się wypłakać na twoim ramieniu. A ile razy powiedziałaś tak do siebie? Ile razy w tym, co trudne, stanęłaś po swojej stronie, zamiast uderzać w siebie słowami: nie wyszło ci, nie potrafisz, to twoja wina, znowu to samo. Czy patrzysz na siebie jak na przyjaciółkę? Czy umiesz patrzeć sercem na siebie? I jak myślisz, w jaki sposób patrzy na ciebie Jezus?
Thank you. nie dałaś mi, mamo, zielonokich snów. Nie żałuję, że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów. Nie żałuję, że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady. I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Wiesz, to te szare tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, bo to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, że nie załatwiasz mi posady sekretarki i że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karą, że jesteś zbrodnią mą i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie żałuję, że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu od pogardy i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Pieszczoty szarej tych udręczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem. Nie żałuję, nie żałuję.
Macierzyństwo jest cudowne, ale wymagające. Na szczęście matki każdego dnia mogą liczyć na pomoc Najświętszej Marii Panny.
Jak każde dziecko, Jezus potrzebował matki, aby stać się dojrzałym mężczyzną. Maryja nie ograniczała się do uformowania i wykarmienia jego ciała. Wraz z Józefem wszystkiego go nauczyła, przyglądając się, jak pochylają się nad jego kołyską. Jezus nauczył się odpowiadać uśmiechem i śmiać. Słuchając ich rozmów, słowo nauczyło się mówić. ten, który później będzie podrywał z noszy paralityków, potrzebował swoich rodziców, by nauczyć się chodzić. Ten, który od pierwszych chwil swego istnienia wiedział, że jest umiłowanym synem Ojca, potrzebował ich, by nauczyć się modlić.
Co więcej, ten, który był wcieleniem odwiecznej miłości, powołanym do życia miłością Ojca, potrzebował swoich rodziców, by nauczyć się po ludzku kochać. Kiedy widział ich jakże czułą wzajemną miłością, a także jaką miłością sam był kochany, jego serce się otworzyło, rozwinęło, aż stało się ludzkim sercem pałającym miłosierdziem, zdolnym miłować wszystkich ludzi, nawet największych grzeszników. To widzą, jak Maria i Józef przyjmują bez skargi trudności i rozczarowania, jakie przynosi życie, ucieczkę do Egiptu, docinki sąsiadów w Nazarecie. Jezus nauczył się we wszystkim poddawać się woli Ojca do tego stopnia, że tego posłuszeństwa uczynił swój pokarm.
Wszystkie mamy świata są obdarzone takim samym powołaniem do wychowywania mężczyzn i kobiet, którzy swoje życie będą prowadzić w świetle obecności i miłości Bożej. A w tej wychowawczej misji mogą szukać pomocy i wzorować się na przykładzie Matki Bożej.
Kiedy będą budziły swoje dziecko, mogą pomyśleć o tym, jak Maryja budziła Jezusa i kazała mu odmawiać poranny pacierz. Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Wiekuisty jest naszym Bogiem, wiekuisty jest jedyny, a będziesz miłował wiekuistego, Boga Twojego całym sercem Twoim i całą duszą Twoją i całą mocą Twoją. Kiedy będę pocieszały swoje dziecko, które się skaleczy, mogą sobie powiedzieć, że Maryja również ocierała łzy swojemu Jezusowi i w ten sposób mogła zamaskować najgłębszych pokładów miłosierdzie Ojca. Jedyne, czego Maryja nie musiała robić, to nauczyć Jezusa przepraszać, ale wymagała od Niego tego, co sama robiła, żeby nie chełpić się sercem zachowanym od wszelkiego grzesznego pragnienia. Ona kazała mu śpiewać: Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Mamy mogą również naśladować Maryję w jej nadzwyczajnej wierze. Kiedy anioł oznajmił jej, że zostanie matką, zachowując swoje dziewictwo, ona wierzy w niemożliwe. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Kiedy w Kanie przewiduje zakłopotanie nowożeńców, którym skończyło się wino dla weselników, sugeruje Jezusowi, by zainterweniował. Chociaż przez 30 lat ani razu nie widziała, aby dokonał jakiegokolwiek cudu. A kiedy Jezus jej odpowiada, że to nie jest ich sprawa, ona nie daje za wygraną i odzywa się do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Niech Matka Boża pomaga wszystkim mamom zachwycić się swoją szczególną rolą w wychowaniu swoich dzieci.
Buso wami, au kolana. dałami, a i kolana busołami, a u kolana. Kilo no lo sé, zuhambe nam. Dałami, a i kolana busołami, a u kolana. Kilo no lo sé.
Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej obrazują, jak ważna jest pamięć o zmarłych. Przypominają nam o nieżyjących już osobach, które żywe pozostały w naszych wspomnieniach. Listopadowy miesiąc kieruje naszą uwagę na przemijanie człowieka, na tych, którzy odeszli do wieczności, ale wciąż żyją w naszych sercach. Stajemy w zadumie i zamyśleniu nad mogiłami naszych bliskich, a także w zamyśleniu nad sobą samym i własnym życiem. Odwiedzamy cmentarze, miejsca wiecznego spoczynku, składamy kwiaty, zapalamy znicze, przywołujemy wspomnienia.
Czymś bardzo pięknym jest również wspominanie zmarłych, rozmawianie o nich, przypominanie sobie ich życia, ich dokonań i słów. Dzięki temu w pewnym sensie ciągle żyją wśród nas. Najcenniejszym jednak darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, jest nasza modlitwa. Wspominamy i otaczamy modlitwą najbliższych, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz tych, którzy wskazywali życiową drogę. Nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły. Pamiętajmy też o kapłanach, którzy przez wiele lat pełnili duszpasterską posługę wśród nas. Nie zapominajmy również o duszach w czyśćcu cierpiących.
W listopadowej zadumie wspominamy zmarłych, przywołujemy czas ich obecności w naszym życiu, ich troskę o nas, ofiarność i poświęcenie, miłość oraz wytężoną pracę. Bywa, że nie zawsze zdążyliśmy okazać im wdzięczność, obdarzyć promiennym uśmiechem, życzliwym gestem. Możemy stawiać przeróżne pomniki z brązu, pomniki marmurowe, pomniki z innych drogich kamieni, ale nic nie ma trwalszego od pomnika z miłości. Miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, niż grzech.
Niech pamięć o zmarłych będzie wyrażana nie tylko w zewnętrznej formie, poprzez sprzątanie grobów, postawienie kwiatów, zapalenie zniczy, ale także w formie duchowej, poprzez modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach za zmarłych czy ofiarowanie w ich intencji mszy świętej, jałmużny i dobrych uczynków. Warto w listopadzie w sposób szczególny pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swych zmarłych, bo ich kiedyś nam taka pomoc będzie potrzebna.
Pamięć o zmarłych jest świadectwem oddania im czci i szacunku. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Niech więc ten czas będzie szczególnym doświadczeniem na naszej ziemskiej drodze.
Tak się miało stać, tak być, zostać tak. W słońce leć, sama wiesz, najzwyczajniej to pociąga nas. Choć dzień musi zajść. Tak czy nie, czy nie, czy nie, czy nie biegniemy tam, żeby żyć, by żyć i żyć i spalić się do cna. Krzyczę ci tańczyć, światła nie gasić, więcej dotykać, co znika i tak. Spieszyć się kochać, nawet od nowa, niczego nigdy nie żałować, nigdy nie żałować i właśnie. Zostanie po nas dobry ślad. Chcę wzejść, świecić, świecić. Nie czy tak, czy tak, czy tak, a jak to widzisz ty? Jeszcze raz, nie dwa, ze wszystkich możesz iść. Krzyczę ci tańczyć, światła nie gasić, więcej dotykać, co znika i tak. Spieszyć się kochać, nawet od nowa, niczego nigdy nie żałować, nigdy nie żałować i właśnie.
Nasze życie pisze nam różne scenariusze. Czasem zadaje trudne pytania. Jak rozmawiać z dzieckiem o stracie bliskiej osoby?
Żałoba to proces wieloetapowy. Jego ostatecznym celem jest powrót do stanu równowagi. Dziecko po odejściu bliskiej osoby czasami po raz pierwszy musi poradzić sobie nie tylko z nieodwracalną stratą, ale także zmierzyć się ze świadomością, że życie ma swój kres i że dotyczy to wszystkich ludzi. oswaja więc nie tylko konsekwencje odejścia ważnego dla siebie człowieka, ale także lęk wzbudzany przez nieuchronność śmierci. W złożonym procesie żałoby dziecko potrzebuje czasu i pomocy dorosłych.
W tej żałobie pojawiają się różnorodne emocje, takie jak gniew, złość, lęk, poczucie bezradności, krzywdy, winy. To, że się pojawiają, jest jak najbardziej naturalne. W tym czasie dziecko musimy wspierać tak, aby nie potęgować jego cierpienia. Gdy dziecko uczy się w szkole, należy pamiętać, że trudna sytuacja emocjonalna wpływa na jego poznawcze funkcjonowanie. Dzieci, które doświadczyły straty, często gorzej radzą sobie na lekcjach. Osiągają niższe wyniki w zadaniach, mają trudności w zapamiętywaniu, szybciej się rozpraszają i gorzej opanowują poznany materiał. Czasami unikają aktywności lub przewidują porażkę, zanim jeszcze podejmą próby poradzenia sobie z wyzwaniem.
W procesie żałoby dziecko musi w najgłębszym tego słowa znaczeniu przeboleć stratę i poradzić sobie ze zmianami obejmującymi niekiedy istotne aspekty jego życia. Odejście ukochanych dziadków oznacza na przykład nie tylko utratę bliskich osób, ale także przeorganizowanie życia rodzinnego. Dziecko, które dotychczas po powrocie ze szkoły w oczekiwaniu na rodziców spędzało czas pod okiem babci, teraz zostaje z inną osobą. Musi zmierzyć się z nową dla siebie sytuacją. W procesie radzenia sobie ze stratą ważne jest więc chronienie dziecka przed zmianami, które nie są niezbędne. Rolą dorosłego jest zatroszczenie się o stały porządek dnia, sen i czuwanie, pory posiłków, aktywności lub inne zajęcia. Rutyna, o której dorośli myślą tak niechętnie dla dziecka w procesie żałoby, jest istotnym elementem świata bezpiecznego i przewidywalnego. Wszelkie znaczące zmiany powinny być wprowadzane w życie dziecka nie wcześniej niż 6 miesięcy po śmierci ważnej dla niego osoby.
Niezwykle ważne jest to, aby dzieci miały kogoś, komu mogą opowiedzieć o swoim bólu i po prostu doświadczyć wspólnoty w jego przeżywaniu. Uzewnętrznione emocje łagodnieją. Dziecko ponadto czuje, że nie jest w ich przeżywaniu odosobnione, że smutek, żal i złość są w żałobie czymś naturalnym. Dla dzieci ważna jest nieoceniająca postawa dorosłych. Sygnał, że nie muszą od razu być pogodzone z sytuacją, że mogą płakać. Podczas rozmów dzieci zadają oczywiście trudne pytania. Nie ma jednoznacznych wytycznych, jak na nie odpowiadać. Należy uwzględniać wiek i indywidualną wrażliwość dzieci oraz unikać wyrażeń zbyt mglistych lub zbyt ogólnych, które mogłyby potęgować poczucie zagubienia i niejasności. Rozmowa ma służyć przede wszystkim dzieciom. Nie warto więc zmuszać ich do zwierzeń czy otwartości. Jeżeli nie chcą o czymś rozmawiać, należy to uszanować.
Czasami pomaga po prostu być razem z dzieckiem. Oczywiście dorosły może pokazywać, że on także cierpi. To dla dziecka ważne, móc zobaczyć, w jaki sposób ktoś starszy i bardziej doświadczony radzi sobie z emocjami. Dorosły nie powinien jednak swoimi przeżyciami obarczać dzieci. Nie powinien także w ich obecności wyrażać zaniepokojenia tym, co będzie się działo w przyszłości. W trudnym czasie żałoby dzieci potrzebują doświadczenia, że dorośli kontrolują sytuację.
W rozmowach z dziećmi niczego nie należy przyspieszać. Raczej empatycznie towarzyszyć. Dzieci doceniają pytanie, czego potrzebujecie. Same wtedy nazywają to, co może przynieść im ulgę. Młodsze bardzo chętnie podejmują pracę z rysunkiem lub bajką terapeutyczną. W bajce odnajdują opis swoich przeżyć. Ich przeżywanie w bezpiecznej literackiej przestrzeni sprawia, że maluchy dopuszczają do głosu trochę trudne uczucia. Bohatera bajek zawsze otaczają przyjaciele, co daje wzorzec społecznego wsparcia. I oczywiście w bajkach wszystko dobrze się kończy, co daje dzieciom nadzieję, że i one sobie poradzą.
Wspierając radzenie sobie ze stratą, ważne jest wykorzystanie potrzeby dziecka do rytualizacji pamięci o zmarłym. Dzieci lubią pomagać w dbaniu o rodzinne groby, chętnie odwiedzają je w święto zmarłych lub podczas ważnych uroczystości. Słuchają ciepłych, rodzinnych wspomnień.
W radzeniu sobie z dziecięcą żałobą pomaga odnoszenie się do całego życia osoby, która odeszła. Wspólne oglądanie rodzinnych pamiątek, jej zdjęć, wracanie w domowych lub w szkolnych opowieściach do tego, co mówiła, co zdążyła przekazać innym. Jeżeli dziecko będzie mogło w kuchni razem z mamą korzystać z przepisów zmarłej babci, a zimą zastąpić wujka w dokarmianiu ptaków, on zawsze o to dbał, a teraz to jest nasze zadanie. To będzie myślało o śmierci bardziej w kategoriach wydarzenia domykającego spełnione życie niż wydarzenia tragicznego. Dla niektórych z nas dom to miejsce, w którym mieszkamy lub miejsce, w którym spędziliśmy dzieciństwo. Inne nazywają domem miejsce wiecznego przebywania z Bogiem. Powrót do domu może być również powrotem do miejsca, w którym jesteśmy sobą, powrotem do swego prawdziwego ja, uznaniem swoich talentów i ograniczeń, zalet i słabości. Bóg chce przywieźć nas do domu z wygnania, jakim jest udawanie, odgradzanie się od innych obronną fasadą. Bóg chce uwolnić nas od noszenia zbędnych kostiumów i od stylu życia, który nie pochodzi z naszego ojczystego kraju.
Powrót do siebie oznacza odkrywanie i przyjmowanie prawdy o sobie. Może ukryłyśmy nawet takie ujmujące cechy jak delikatność, asertywność lub wrażliwość, sądząc, że nie są one dobrze widziane. Musimy odsłonić cechy, jakimi obdarzył nas Bóg i uznać je za skarb. Jak sądzisz, które twoje dary i piękne cechy zostały ujawnione, gdy Bóg sprawi, że wrócisz do twojego prawdziwego ja? Które z posiadanych darów Boga postrzegasz czasem jako źródło kłopotów? Gniew, pragnienia, drażliwość, łagodność, szczere mówienie tego, co myślisz?
Zaplanuj sobie, że w dniu dzisiejszym 4 lub 5 razy oderwiesz się od zajęć i pomyślisz o jakimś, za każdym razem innym, swoim darze lub pięknym przedmiocie. Proś Boga, aby przywiódł cię do domu.
Przyszłość nigdy nie idzie zgodnie z planem, więc najlepiej nie robić planów. Pozwól, aby życie cię zaskoczyło. Kochaj zawsze, kiedy tylko możesz. Śmiej się, gdy pojawi się okazja. Raduj się z chwil, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Żyj pełną piersią w teraźniejszości, ponieważ teraźniejszość jest jedynym czasem, który należy do nas.
Słowa to wielka łaska. Cóż ma tak naprawdę człowiek więcej prócz słów dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wielkie milczenie. To jeszcze się namilczymy. Może przyjdzie nam ścianę z bólu drapać za najmarniejszym słowem i każdego słowa niewypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. Tylko, że będzie za późno. A ileż takich słów niewypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim i gnije z nim i ani mu potem w cierpieniu nie służy, ani w pamięci. To po co jeszcze sami sobie zadajemy milczenie?
Idź i kochaj, idź i... Choć wszystko wokół mówi tak mało możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej.
Idź i kochaj.
Go!
wiesz i otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy.
Maryjo, wnosisz światło Jezusa w nasze domy i rozpalasz nadzieję. Bądź pochwalona, Maryjo, która jesteś lśniącym lustrem Bożej mocy. Ukazujesz nam, że moc jest w miłości, która oddaje się całkowicie i wzrasta, gdy pozwalamy Bogu działać w naszym życiu i zaufamy Jego planom, kiedy odkrywamy, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Bądź pochwalona, Maryjo, ukazująca dobroć Boga. W Tobie odnajdujemy potrzebne nam wsparcie, pocieszenie i przedziwny pokój. W Twoje ręce dziś składamy naszą parafię, rodziny, młodzież, dzieci przystępujące do pierwszej Komunii Świętej, chorych, cierpiących, zrozpaczonych, przeżywających kryzysy, pogrążonych w nałogach, nas samych. Przemieniaj nasze serca. Przenikaj do naszych dusz i umysłów. Opiekuj się nami, Maryjo.
Nasza audycja dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólny czas. A dzisiaj w kąciku między nami mamami byli
Beata,
Halina,
Beata,
a muzyczne chwile umilał nam Józef.
Samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że od rani leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. I ty o tym dobrze wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz.
Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie.
Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz.